jest takie bardzo szerokie ma znaczenie. To jest 54 rozdział Księgi Izajasza od pierwszego wersetu. Ja może to przeczytam. I tu pisze, wielokrotnie Bóg do mnie przez to słowo, do mnie osobiście mówił i wierzę, że naprawdę chce do nas mówić przez to słowo. Tutaj pisze tak, raduj się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj radośnie, wesel się ty, która nie znałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Tak jak mówiłam wcześniej, to słowo, ono się odnosiło do pogan, którzy jeszcze byli daleko od Boga, kiedy Jezus jeszcze nie przyszedł. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach to słowo odnosi się też do Izraela, który jest tak jakby odsunięty przez Boga na pewien czas, ale to nie znaczy, że jest całkiem odrzucony. Ale to słowo również odnosi się, ja wierzę, do nas osobiście. I chciałabym na ten temat też mówić. Jeszcze raz może przeczytam. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj radośnie, wesel się ty, która nie znałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięgi twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań i nie krępuj się. Wydłuż twoje sznury, wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdy zapomnisz o hańbie swojej młodości. I nie będziesz pamiętać o płakanego stanu twojego wdowieństwa, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca. Jego imię Pan Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraelski zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znowu za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znowu cię zgromadzę w wielkiej miłości. Przy stępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą. Mówi Pan, twój Odkupiciel, bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysiągłem, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który się nad tobą lituje. I wiecie, wierzę, że kiedyś Duch Święty po prostu pokazał mi, że jest mnóstwo symboli w Starym Testamencie, które symbolizują, które się odnoszą do nas, do pogan i również do Izraela w przyszłości i do nas też osobiście. Pewne zasady są, które wierzę, Duch Święty mi pokazuje. I wiecie, jedną z takich rzeczy jest to, że Bóg uwielbił się często z bezpłodności, czyli takiej bezradności, słabości naszej. Święty Paweł pisze, że w słabościach moich jest moc Boża. I to jest dziwna zasada, nie? Bo my jako ludzie daje nam się, że w sile jest siła, nie? A tymczasem Bóg tak uczynił. I to jest takie niesamowite, dlatego że z reguły, jak czytamy Stary Testament i Nowy, tam jest pokazane, że wielcy mężowie Boży byli z bezpłodnych kobiet. Kiedy Abraham miał obietnicę, że będzie ojcem narodów, to co się stało? Okazało się, że Sara jest bezpłodna. Czy Bóg się pomylił? Sama Sara chciała mu pomóc, żeby się wypełniło to, co Bóg mu obiecał. I dała mu swoją niewolnicę, Hagar. I ona urodziła mu dziecko Ismaela, ale po pewnym czasie Bóg powiedział do niego, słuchaj, ale to nie jest ten potomek, który ja zaplanowałem, z którego ma być ten potężny naród święty. To z Sary będzie to dziecko. I musieli jeszcze długo, długo czekać, aż coś się wypełniło. I urodził się jeden syn, Izaak, który też wierzy przez Ducha Świętego, jemu została przyprowadzona żona, Rebeka. I co się okazało? Że ona jest bezpłodna. Ta sama historia. I Rebeka się modliła i co się stało? Bóg dał jej dwoje dzieci, mało jedno, dwoje dzieci, kiedy one się między sobą tam szturchały i ona się pytała, Boże, co się dzieje tam wewnątrz mnie, to Bóg jej powiedział, dwa narody są w tobie. To jest niesamowite. Wyobraźcie sobie, chodzi kobieta w ciąży i słyszy, Bóg do niej mówi, dwa narody są w tobie. I to jest właśnie to. I chciałabym, żebyśmy jeszcze przeczytali historię pewnej kobiety, która też była bezpłodna. I to jest pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział. Ja to będę czytała, jakby można było wyświetlić. I tutaj przytak. Bo pewien mąż z Ramy, Sufita, z Pogórza Efraimskiego imieniem Elkana, syn Jerohama, przepraszam, jak będę przekręcać wyrazy, syna Jehu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita, miał dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej było na imię Peninna. Peninna miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie do swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiarować Panu zastępów w Syloe. Tam byli kapłani Pana, dwaj synowie Heliego, Hofoni i Pinaches. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninnie swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. I słuchajcie, to, że czasami w naszym życiu jest jakaś bezpłodność, coś jest odsunięte w czasie, to nie znaczy, że Bóg nas nie kocha. I tu wyraźnie pisze, że to Pan uczynił ją bezpłodną dla jakiegoś celu. Słuchajcie, kiedy Jakub poszedł po żonę swoją, on umiłował Rachelę, tak? I jej własny ojciec zrobił podstęp i dał mu Leę. I Lea była płodna. Można powiedzieć, wszystko jej wychodziło. A Rachela była bezpłodna. Ale kiedy Rachela poczęła i Bóg zdjął hańbę, to ona urodziła Józefa. Józef był symbolem Chrystusa, Wybawiciela. I on wybawił całą rodzinę. I to był plan Boży. I podobnie tutaj było z Anną. Ona była bezpłodna, ale Bóg miał dalej plan dla jej życia. I jak to się potem urzeczywistniło? Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości, upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił ją bezpłodną. Dla kobiety w tym czasie to była wielka hańba. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodzili do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrości. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż, Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Syloe spożywanie i picie, Anna wstała i kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie mówiąc, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu. I wiecie, my chcemy mieć służbę, chcemy być płodni, tak? Chcemy, każdy chce. Ale po co chcesz? Ja myślę, że w tej sytuacja, jaki ona była, ona doświadczyła takiego pohańbienia, takiego upokorzenia, że to stworzyło w niej takie serce, że ona, Panie, ja Ci wszystko oddaję, tylko uczyń mnie płodną. I on będzie służył Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. Ona powiedziała tak, Panie, on będzie Ci całkowicie służył. On będzie Nazrejczykiem, on będzie poświęcony, on będzie wymodlony. To był prorok Samuel. To był jeden z proroków, którzy niesamowicie używanych przez Boga, którzy nigdy się nie pomylili. Każdy gdzieś tam zbłądził, słuchajcie, nawet Dawid, nie? Każdy. A Samuel był zawsze w porządku. On był po prostu ten wymodlony, on był ten urodzony w duchu najpierw, a potem w ciele. I dalej tak. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała. Słuchajcie, ona nawet nie mogła krzyczeć. Ona szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli, dopókiż będziesz się zachowała jak pijana, wytrzeźwij ze swego upicia. I często jest tak, że kiedy ty się modlisz, kiedy ty szukasz Bożego oblicza, ludzie ciebie nie rozumieją. Mówią ci, ach, taka bezpłodna, coś tam nie tego. Ale ty szukasz Boga z całego serca. Ty szukasz Jego odpowiedzi, ty szukasz Jego wizji, ty szukasz Jego słowa. Znamy tą historię między Martą i Marią, nie? Jezus Marcie powiedział, twoja siostra lepszą cząstkę wybrała. Ty pracujesz tu ciężko, twoja siostra słucha Pana, jest z Nim, jest przy Nim, jest na kolanach, szuka Jego oblicza. I rzekł do niej Heli, dopókiż będziesz zachować się jak pijana, wytrzeźwij ze swego picia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc, nie mój Panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie pijam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział jej Heli mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Ona zaś rzekła, aby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach i odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. I słuchajcie, jeżeli wywalczysz coś w duchu, ty wiesz, że to masz, nawet jeżeli tego nie widzisz. Wiara nie jest oglądaniem, wiara jest pewnością. Coś już wymodliłaś, coś już zdobyłaś w duchowym sensie. I ona już nie była przygnębiona. A po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. To, na co cię długo czeka, to jest samo złoto, słuchajcie. Kiedy ty się modlisz, nie widzisz rozwiązania, ale Pan ci mówi, że będzie rozwiązanie. On ci dał taką obietnicę. I ważne jest, abyśmy szukali Królestwa Bożego z całego serca, tak jak Anna, abyśmy wylewali nasze serca. Jeżeli widzisz bezpłodność w swoim życiu, jeżeli widzisz, że coś ci nie wychodzi, że nie ma tej mocy, że nie ma tej energii, że nie odnalazłeś swojego powołania, czy nie wiesz, co masz robić, to szukaj Bożego oblicza. Wylewaj swoje serce. Panie, co ty chcesz? Ja kładę ci na ofierze to, co ty chcesz. I wiecie, i co ona tutaj dalej zrobiła? Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna. I to się wykonało. To, co było w duchu, ono się wykonało, nie? I słuchajcie, i potem Anna, ona dzięki temu wszystkiemu, całemu temu procesowi, ona dostała objawienie, jaki jest Bóg. I w drugim rozdziale ona się modli i wysławia Boga i wysławia Go za to, co zobaczyła, jakie miała doświadczenie. Wiecie, że jest dużo cenniejsze mieć doświadczenie niż wiedzę. Możesz dużo wiedzieć o Bogu, a jeżeli nie masz doświadczenia, to ta wiedza jest pusta. Ona nie zbuduje nikogo. I modliła się Anna i rzekła, wesel się serce moje w Panu. To jest drugi rozdział 1. I wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Ona miała doświadczenie zwycięstwa. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Ona miała objawienie, że Bóg jest skałą, że na Nim może się oprzeć, że na Nim może stanąć, że to, co obiecał, jest prawdą i że On dotrzyma swojej obietnicy. Nie mówcie ustawicznie wyniośle i niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany. Lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Ci, którzy wydaje się są słabi, oni będą pełni mocy, a łuk bohaterów będzie złamany. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a która ma wiele dzieci, więdnie. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zubaża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze świetniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami. i przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położy ląd stały. To jest po prostu niesamowite. Ona po prostu zobaczyła, jak jest Bóg. Ona zobaczyła, co może Bóg. Że On ze słabości może uczynić moc, a z mocy może uczynić słabość. I to jest, taki jest Bóg. Amen.